Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Cześć! Dzisiaj w podcaście Adam Kubarski, właściciel sklepu internetowego Acardo.pl. Sklepu, który produkuje buty na zamówienie u polskich szewców. Sklepu, który sprzedał do tej pory 60 tysięcy butów i ma chrapkę na dużo więcej. Z Adamem rozmawiamy o jego biznesie, ale to tak jak zawsze w moim podcaście. Ale także rozmawiamy o tym, jak według niego warto wchodzić w biznes e-commerce. To dla wszystkich początkujących e-commerce'iaków. A dla tych zaawansowanych Adam podzielił się tym, jak zbudował prywatną, zaangażowaną grupę, uwaga, 2500 osób. Nazwa ją Acardowa Rodzina. Wow, robi wrażenie, co? Acardowa Rodzina, 2500 osób. Bo ta rodzina dzieli się swoimi zdjęciami, historiami, a do tego są jego ambasadorami i pierwszymi osobami, które zainwestują w jego firmę. No tak, bo Adam też mówi o tym, że będzie otwierał spółkę akcyjną i będzie szukał inwestorów wśród swoich klientów. O tym troszkę też w podcaście. A na sam koniec mówimy o tym, jak Adam outsourcuje robienie zdjęć swoich produktów, ile w to wkłada pracy, ile to czasu zajmuje, jak wybierał fotografów. Samo mięcho. I o tym, jak zbudował swój zakład produkcyjny, który zajmuje kilkaset kilometrów kwadratowych. A czemu tak mówię? Bo ma podwykonawców. Kilkuset szewców w Polsce potencjalnie będzie jego podwykonawcami. Oczywiście, jak już osiągnie miliard sprzedaży. Tymczasem jeszcze trochę mu brakuje i właśnie dzisiaj zapraszam do słuchania i poświęcenia chwili czasu sam na sam z Grzegorzem i Adamem. Cześć i czołem, Adam.
Cześć, siema.
Cześć. Dzisiaj rozmawiamy z Adamem z Wadowic, czy gdzie indziej mieszkasz?
Tak jest. Mieszkam obok Wadowic, bardzo blisko, a siedzibę firmy mamy w Wadowicach.
No właśnie, Adam, co byś nam opowiedział o sobie, żeby nasi słuchacze mogli Cię poznać?
Więc cześć, jestem Adam, nazywam się Adam Kubarski, jestem założycielem i właścicielem sklepu internetowego z ręcznie robionymi butami w małych lokalnych zakładach szewskich w okolicy Wadowic właśnie, bo tu mamy takie zagłębie szewskie. No jestem właścicielem tej firmy i założycielem naszego sklepu internetowego.
No właśnie, zakład szewski, mam trzy pary twoich butów, chodzę na co dzień, bardzo mi się wasza spodobała koncepcja i pewnie dlatego kupiłem, koncepcja i pomysł na markę, tak? Czyli lokalna marka, która produkuje u szewców.
Dokładnie. Jesteśmy taką marką parasolową, która kontaktuje się z tymi szewcami, przygotowuje dla nich kolekcje, nadzorujemy i pilnujemy ich, żeby jakościowo buty były zrobione, ale to są wszystko małe, bardzo, bardzo małe, rodzinne, lokalne zakłady szewskie, które produkują sobie buty w swoich domach, w swoich rodzinach. Wspólnie, bo bardzo często jest tak, że w danym zakładzie pracuje mąż, żona i na przykład dziecko plus jakiś jeden szewc z zewnątrz. No jesteśmy taką marką parasolową, pod którą oni produkują buty i później odbieramy od nich buty i wysyłamy do klientów.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, oni nie potrafili sprzedawać, a ty potrafisz i połączyliście siły.
No, brzmi to dość nieskromnie, ale dokładnie tak to działa. Ze względu na to, że po prostu oni są super fachowcami, naprawdę robią buty od 20-30 lat, niektórzy z nich robią je świetnie. Tylko świat się tak szybko rozwija, że nie potrafili stworzyć własnej marki, własnej sieci sprzedaży, nie mają handlowców, po prostu robią świetny produkt, którego nie potrafią sprzedać w takiej skali, w jakiej potrzebują.
I co, łatwo było ich przekonać?
Nie, bardzo niełatwo, bo szewcy nie chcieli robić butów pojedynczo, po jednej parze, tak jak my teraz pracujemy, więc było ciężko. Ale że ja wywodzę się z rodziny szewskiej, gdzie buty były tak naprawdę głównym tematem od mojego urodzenia, bo mój tata się tym zajmuje od zawsze, odkąd żyję i odkąd pamiętam, no to tych szewców trochę znam. Więc generalnie wśród bliskich znajomych udało mi się znaleźć na początek tyle, ile wystarczyło na początek. No, okay. Tylu szewców, ile po prostu trzeba było.
Czyli swoje buty z rodzinne też sprzedajesz?
Tak, tak, tak. Okay. Mój tata jest jednym z szewców, jest jednym zakładem szewskim, który dla nas produkuje. Nie jest ani najmniejszym, ani największym, jest tak jednym z nich po prostu.
No bo ostatnio widziałem, że się pochwaliłeś, że sprzedałeś 15 tysięcy par butów w 2019, a ponad 60 tysięcy od początku działania. No właśnie, dokładnie. Kiedy powstała ta firma, jak pomysł, jakbyś mógł krótko tak skrócić?
Pomysł na firmę powstał bardzo, bardzo dawno temu, bo jak miałem 14 lat, to już zacząłem sprzedawać buty na Allegro. Nawet w loginie, nazwie użytkownika na Allegro mam cyfrę 14, bo miałem tyle lat. I pomagałem w ten sposób sprzedawać buty ojca. Właśnie nawet to był chyba jakiś jeden model butów, z tego co pamiętam teraz. Więc wtedy wszystko się zaczęło. Więc pomagałem mu i to był taki mój sposób na małe kieszonkowe. W liceum poszedłem do pracy do sklepu internetowego z meblami, gdzie też trochę więcej się nauczyłem. Dostałem tam pracę, bo właściciel się dowiedział, że sprzedałem forum do Counter-Strike'a. Byłem zapalonym graczem w Counter-Strike'a i chciał, żebym mu pomógł rozwinąć forum meblowe. Ale z tego forum tak naprawdę niewiele co wynikło i zrobiliśmy sklep internetowy z meblami, więc tam nauczyłem się sprzedaży internetowej na takim wyższym poziomie, bo z trzech pracowników, jak odchodziłem, na początku jak tam zacząłem pracować, to była nas trójka, jak odchodziłem, to było kilkadziesiąt osób. To teraz to jest chyba ponad 50 osób tam pracuje. No i tam się trochę nauczyłem i w trakcie jak tam pracowałem, pozyskałem dotację unijną na 40 tysięcy złotych i zacząłem sprzedawać buty jednocześnie, pracując tam.
I to była taka prosta droga do takiego sukcesu, 15 tysięcy butów w tamtym roku?
To była bardzo, bardzo różna droga, bo mieliśmy kilka kryzysów po drodze. Na początku było bardzo łatwo, bo każda sprzedana para, że tak powiem, bardzo cieszyła, wtedy się ma ogromny power. Modeli było tylko kilkanaście, dzisiaj tamtych modeli nie ma ani jednego, bo tak naprawdę nie były to modele jakieś rewelacyjne. Więc to mega cieszyło, był mega power. Wtedy każda sprzedana para, nie wiem, dziennie jedna para, trzy pary, pięć par, to już robiło na mnie wrażenie. Ale było kilka kryzysów, taki jeden bardzo duży kryzys był w 2015 roku, czyli chyba dwa lata po starcie firmy, mniej więcej.
A co się
to był taki kryzys potężny właśnie w firmie.
A to co się stało, że tak się zapytam, jeśli możesz zdradzić?
Zabrakło nam pieniędzy, po prostu. Kilka nietrafionych decyzji biznesowych. W tamtym momencie mieliśmy dużo mniejszą skalę sprzedaży niż teraz. Nasz ogólny model biznesowy polega na tym, że produkujemy buty na zamówienie. Czyli w momencie, kiedy klient składa zamówienie, my wysyłamy je do szewca, który je produkuje. Do 10 dni roboczych nasz kierowca od niego odbiera te buty i wysyłamy je do klienta. I wtedy postanowiłem, że coś zmienię i sam wybrałem kilkadziesiąt modeli damskich butów i kupiłem je na magazyn za pieniądze, które miałem. I to była po pierwsze pierwsza nietrafiona decyzja. Druga to też uczyłem się po prostu pozyskiwać. Nie trafiłem oczywiście z modelami, bo się bardzo słabo sprzedawały, bo bardzo małe zainteresowanie i zamroziłem bardzo dużo pieniędzy na tamten czas, no to było dla mnie bardzo dużo. No i uczyłem się też sprzedawać, uczyłem się robić marketing, uczyłem się robić Google Adsy. Wtedy AdWords się to nazywało i przepaliłem 5 tysięcy złotych chyba w miesiąc i z czego były 2 albo 3 zamówienia, z tego co pamiętam. Więc no bardzo słaby interes. I szybko skończyła się gotówka. Musiałem iść do pracy na etat, przeprowadzić się z wynajmowanego mieszkania do rodziców, zmienić biuro. Rozwijaliśmy się tak, że miałem fajne biuro z cegłą na ścianie, bardzo, no małe, bo małe, ale było bardzo ładne. W centrum miasta, a trzeba było wrócić do małej miejscowości obok Wadowic, do takiego lokalu w stylu PRL-owskim, bardzo wczesnego PRL-u, gdzie tam linoleum na podłodze, ale było bardzo tanio.
Okej, no to widzę, że uczyłeś się
Wyciągnąłem wnioski, wszystko wróciło już do normy, poradziliśmy sobie z tym kryzysem.
No tak, no. Ja przyznaję, też mam takie kryzysy, gdzie najlepiej uczy i
dokładnie.
I pomaga żeby wyjść z samozachwytu i podjąć prawidłowe decyzje, tak? Akurat biznes jest taki, że nie pozwala na samo oszukiwanie się przez dłuższy okres czasu, bo się okazuje, że trzeba się wyprowadzić z mieszkania, które się lubiło, tak?
Dokładnie. No to ja też dostałem parę razy po tyłku, wyciągnąłem wnioski i teraz nie popełniam już tych samych błędów. Popełniam inne, tak, z których wyciągam również wnioski, ale tych samych już staram się nie popełniać.
I tak jak obserwuję Ciebie i tak dlaczego chciałem Cię zaprosić i porozmawiać z Tobą, to właśnie bardzo mi się spodobała ta taka wizja marki, taka dość jasna i klarowna, i to mnie bardzo ujęło w całości, w tym, co jesteś. Powiedz mi, trochę już powiedziałeś, skąd to wyszło, że to z rodziny twojej. Natomiast czy ta wizja tak trochę się zmieniała, klarowała? Jak to wychodziło?
Tak, wizja się zmieniała. Ja przede wszystkim chciałem sprzedawać buty. Zakładając Acardo, nie miałem wizji takiej jak teraz, klarownej, bo ona się kształtowała w ciągu kilku pierwszych lat, w ciągu dwóch lat pierwszych tak naprawdę. Nie miałem magazynu, bo nie miałem wtedy pieniędzy na magazyn. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Lokalne zakłady szewskie są dlatego, że je znam i nie stać mnie było na import, nie wiem, butów jakichś włoskich, drogich, zrobionych inną metodą, droższych i tak dalej. Więc stąd buty lokalne, od szewców, których znam osobiście od wielu lat. I po kolei ta wizja się po prostu tworzyła z tego, że my wspieramy te lokalne zakłady, jesteśmy taką małą marką, wtedy byśmy małą, ale nową marką, która te zakłady szewskie po prostu będzie zrzeszać. Bo takiego konceptu wcześniej nawet znam osoby, które próbowały zrobić coś podobnego, ale nigdy nikomu nie udało się tego zrobić na naszą skalę. Te wszystkie sklepy, które powstawały u nas w okolicy, wśród nawet moich znajomych moich znajomych, to po prostu bardzo szybko upadały, bo zderzali się z rzeczywistością e-commerce, bo wszyscy, którzy to próbowali zrobić przed nami, myśleli, że e-commerce jest tani, że wystarczy zrobić sklep internetowy i pójdzie, tak? A e-commerce po prostu jest dość budżetożerny, że tak powiem. Jest dość drogi.
No właśnie.
I specjalistyczny.
Tak, bo ja też mam takie wrażenie, że jest taki mit, że sklep internetowy bardzo łatwo zarobić, w ogóle nie trzeba mieć kapitału i w ogóle wystartujmy. A ja myślę, że mamy podobne zdanie, bo powiedziałeś, że jest wysoko budżetożerny, tak?
No kapitałożerny, no tak, tak, no dokładnie. Bardzo duża część wydatków u nas na przykład idzie na marketing, bardzo duża. To jeden z podstawowych kosztów, gdzie my wydajemy na reklamę, wydajemy na płatny ruch, wydajemy na współpracę z influencerami i tak dalej, więc i to jest jeden z tak naprawdę z, oprócz towaru i kosztów zatrudnienia, to jest jeden z trzech najważniejszych kosztów u nas w firmie.
Ale jeśli słuchają nas słuchacze, którzy zaczynają, to jeśli miałbyś zacząć znowu jakiś e-commerce albo komuś powiedzieć, kto chce zacząć e-commerce w jakiejś branży, to ile byś co byś mu powiedział, że jak ma zacząć?
Najłatwiej po prostu, żeby sprawdzić, czy jest ok produkt, czy jest ok cena, to po prostu albo sobie zacząć na jakimś darmowym sklepie internetowym i organicznie spróbować rozruszać social media, robić bardzo ładne zdjęcia, polecać wśród wszystkich znajomych, prosić znajomych, żeby też polecali. Dobrym teraz na przykład są tematy marketplace na Facebooku, gdzie można te produkty wystawić, zamknięte grupy na Facebooku, gdzie można też się polecać. No i oczywiście Allegro, tak? Bo w Allegro płacimy dopiero, tym mniejszym kosztem na Allegro jest wystawienie aukcji niż prowizja, więc możemy wystawić trochę aukcji, zobaczyć, czy nasz produkt się spotyka z zainteresowaniem klientów, czy się sprzedaje. Chociaż Allegro jest teraz też trochę trudniejsze, bo tam są coraz większe prowizje, coraz bardziej Allegro idzie w kierunku Amazona, ale można tam łatwo sprawdzić, czy w ogóle jest potencjał w produkcie. Bo robienie sklepu internetowego to już jest trochę skomplikowane. Takiego sklepu internetowego z dużym ruchem, to już jest logistyka, to już jest marketing, to już jest planowanie budżetów do przodu, kupowanie płatnego ruchu, zwroty, zamrażanie kapitału w stokach i tak dalej. To już są trochę bardziej problematyczne rzeczy.
Powiedz mi, Adam, w takim razie załóżmy, że przyjąłem Twoją radę, czyli zaczynam od Allegro, od sklepu abonamentowego, gdzie taki sklep można wynająć, nie wiem, za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, może mniej, może więcej. No ale muszę mieć ten produkt, powiedzmy, że znalazłem albo wyprodukowałem. To, no i teraz muszę to przetestować, czy to w ogóle ma sens. To jaki byś zaproponował, nie wiem, budżet, żeby w ogóle myśleć, żeby przetestować tą ideę, to jaki budżet i w jakim czasie byś go wydał? Plus,
na
minus.
Początek jakieś małe budżety, no kilka tysięcy złotych miesięcznie.
Okay.
Na sam marketing, żeby sprawdzić, czy to ma sens. Żeby zrobić samemu jakieś, to nie trzeba filozofii. Wystarczy samemu telefonem zrobić ładne zdjęcie, wrzucić na kilkanaście, kilkadziesiąt grup zamkniętych na Facebooku, gdzie tam, nie wiem, są takie grupy. U nas w Wadowicach jest Szukam, Sprzedam, Zamienię, Wadowice na przykład. I tam jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Więc dodaję tam zdjęcie i mogę pisać, czy ktoś jest zainteresowany. Są marketplace'y na Facebooku, za które się też nie płaci. Jest też OLX i tak dalej. Więc można taką mrówczą pracą zacząć, zobaczyć, czy to działa. A później próbować, nie wiem, nawet jak ktoś nie zna się na Facebook Adsach, na Google Adsach, to wystarczy założyć fanpage, zaprosić jakąś większą ilość znajomych, żeby tam kilkaset osób chociaż było, żeby to nie był fanpage, że tak powiem, widmo, zapełnić go troszkę treścią i też chociażby przez promowanie postów spróbować. Znam takie osoby, które w ten sposób zaczynały i się udało.
I jak myślisz, po ilu miesiącach powinien być wynik pozytywny lub negatywny takiego testu? Czy umiem w e-commerce, czy nie?
Ciężko powiedzieć. Myślę, że na kilka miesięcy trzeba się nastawić. Takiej mrówczej pracy, która później może dać efekt. I żeby się nie zrażać przez pierwsze kilka miesięcy. Ja w Acardo pierwsze zamówienie chyba miałem po miesiącu, pierwszą parę sprzedaną.
No to z tego, co mówisz, to ja bym tak dawał taką złotą trochę receptę, czyli potrzebuję kilka tysięcy złotych miesięcznie przez pierwsze pół roku, czyli powiedzmy 5 razy 6 to jest 30 tysięcy, 7 razy 6 42, jeśli dobrze liczę na szybko, czy powiedzmy 30 a 50 tysięcy pewnie bym potrzebował przez pierwsze pół roku. Generalnie duża część poszłaby się spalić, czyli że mam nietrafione decyzje i się uczę. I jeśli mam na koniec po pół roku małą sprzedaż, to po czym zdecydować, czy warto iść dalej, czy może zrezygnować z tego i na przykład pójść nauczyć się gdzie indziej robienia biznesu takiego?
No po pierwsze trzeba zobaczyć, czy to jest rentowne. Nawet jak nie jest rentowne, to trzeba sprawdzić, czy da się to poprawić. Tak? Czy ile mogę jeszcze zrobić, zmienić, żeby to poprawić. Można, nie wiem, wrzucić na jakąś publiczną grupę, jakąś zamkniętą grupę właśnie, nie wiem, właścicieli sklepów internetowych na Facebooku, czy jakąś e-commerce'ową sklep, dopytać o radę. Są bardzo dużo ludzi jest takich, którzy chętnie za darmo po prostu pomogą, wytłumaczą i wydadzą swoją opinię, tak? Więc można ich podpytać o opinię, czy da się coś jeszcze na sklepie poprawić, no, chociażby, nie wiem, zdjęcia, opisy produktów, komunikację marketingową, jak sklep wygląda, czy po prostu wygląda dobrze, czy źle, tak? Znam brzydkie sklepy, które super sprzedają, bo mają dobrą cenę, tani produkt i po prostu sprzedają, tak? A są piękne sklepy, które mają słaby produkt i nie sprzedają, mimo że są piękne i szybkie i na fajnych oprogramowaniach.
Okay.
Tak generalnie no, kwestia marży, czy marża jest ok, czy coś z tego zostaje, ale i czy jest potencjał, że w przyszłości może zostać.
Bo jeśli miałbym połowę takiej kasy albo mniej, to byś próbował wystartować z e-commerce'em, czy nie wystartowałem?
Nie. Ja dzisiaj z perspektywy bym chyba nie wystartował. Ja wystartowałem mając mniej pieniędzy i było momentami bardzo ciężko. Ale dzisiaj są trudniejsze czasy niż 7 lat temu też. Jest tych sklepów o wiele więcej. Więc ja dzisiaj pewnie bym nie wystartował, bo to jest jeszcze magazyn, to są jeszcze ZUS-y, to są jeszcze podatki. Więc było na Allegro sprzedawać i zobaczyć, bo tam ruch na Allegro już jest. Bo
tak.
Allegro dba o to, żeby był ruch potencjalnych kupujących, albo bym jeszcze dozbierał, pracował na etacie i robił to po godzinach bardzo powoli. To też zdecydowanie polecam. Żeby po prostu pracować na etacie, mieć stały dopływ pieniędzy, żeby mieć za co żyć, a później próbować powoli wieczorami pracować nad swoim biznesem. Ja zrobiłem właśnie tak, jak teraz bym nie zrobił, bo jestem już trochę mądrzejszy, bo ja poszedłem na zdecydowanie na żywioł. Udało mi się dostać dotację, pracowałem nad tą dotacją z pół roku, bo to tam z kursami, z pisaniem biznesplanu. Dostałem 40 tysięcy złotych dotacji i oprócz tego nie miałem nic. I tyle zacząłem. I od razu przepaliłem przy pierwszych tygodniach 5 tysięcy złotych właśnie w AdWordsa i zrobiłem sklep za 10 tysięcy. Reszta poszła na komputer, meble i tak naprawdę za chwilę znowu był pierwszy mały kryzys, kiedy nie miałem pieniędzy i próbowałem wszystkimi innymi środkami zrobić tą sprzedaż i zwiększać. I wtedy wystawiłem właśnie na przykład buty na Allegro. I u mnie pierwsze zamówienia w sklepie internetowym w całym Acardo tak naprawdę były z Allegro. I przez pierwsze pół roku głównym źródłem przychodów było Allegro.
I to było w roku 2012, obecnie 13, mamy 2013. Teraz mamy 2020, gdzie dużo większa jest konkurencja, a do tego się dużo bardziej sprofesjonalizowała w stosunku do tego, co dokładnie było. Więc są jeszcze branże, gdzie jest mniej konkurencji i nie jest tak profesjonalizowana, ale na przykład branża obuwnicza, w której działa Adam, to tam już jest, ja bym powiem brzydko, rzeźnia. Zgadzisz się?
Tak, to jest zdecydowanie rzeźnia. My na przykład nie robimy Google Adsów na bardzo ogólne frazy, bo z Zalando, z e-obuwie i z innymi dużymi markami po prostu nie ma się co bić, bo oni mają bardzo duże budżety.
No właśnie, i opowiedziałeś tą drogę, jak zacząć, a ja bym powiedział przejść do kolejnego kroku. Zacząłem, wybudowałem i to, co oprócz tej wizji i misji masz, masz jeszcze komunikację marki. I zanim tam przejdziemy dalej, to bym chciał, jeśli mógłbyś teraz powiedzieć, jaką masz wizję na tą markę? Teraz się mówię, że sprecyzowała ci się w końcu.
Na przyszłość wizję. Acardo będzie sklepem, który będzie sprzedawał buty zawsze, małych, lokalnych zakładów wszystkich. I to się nigdy nie zmieni, gwarantuję. Zawsze będziemy pilnować tego naszego kluczowego stosunku ceny do jakości, bo my jesteśmy cenowo delikatnie nad sieciówkami tanimi, które są w galeriach, i delikatnie pod sklep markami butów polskich, które są też w galeriach. Więc my chcemy być pomiędzy, ale oferować jakość zbliżoną do tych droższych. Bo też jesteśmy z tego podobnego zagłębia szewskiego, bo kilku takich właśnie producentów obuwniczych dużych polskich są dookoła nas. Mamy skóry z podobnych, z tych samych tak naprawdę niektórych czasami garbarni i podeszwy z tych samych firm. Niektórych, bo niektórych, ale robimy na podobnych komponentach jakościowo. A mamy troszkę tańsze buty, bo mamy niższe marże. I to się nigdy nie zmieni. Zawsze będziemy trochę tańsi od jednych i trochę drożsi od drugich. Zawsze będziemy robić buty w lokalnych zakładach szewskich, jak już mówiłem. I zmieni się na 100% koncepcja od strony logistyki, bo obecnie produkujemy buty na zamówienie, a chcemy zbudować stok magazynowy i mamy bardzo dużo informacji od klientów, że chcieliby szybciej nasze buty dostać do swoich domów. Więc to na pewno się zmieni i liczę mocno na to, że to się zmieni już w tym roku. I mamy plan na to, jak to zrobić.
Okej, no właśnie. Tu plan niecny jest. Zdradzisz, co to za plan?
Tak, będziemy za chwilę spółką akcyjną i będziemy robić emisję akcji. Będziemy szukać inwestorów, którzy nam w tym pomogą i dołożą swoją cegiełkę do Acardo. Będą chcieli, jeżeli są ludzie, którzy będą utożsamiać się z naszą marką, będą gotowi zainwestować w Acardo spółkę akcyjną, to przyczynią się do tego, że będziemy mieć środki i kapitał na właśnie zbudowanie stoku magazynowego. I planujemy to zrobić już w tym roku. Prawdopodobnie emisja skończy się na wiosnę. Nie wiem, kiedy będzie opublikowany podcast, więc nie wiem, czy już ta emisja będzie za chwilę, czy trochę później, ale ona na pewno będzie.
Więc drodzy słuchacze, jeśli chcielibyście być częścią Acardowej rodziny, to zapraszam. A ja Adamowi wierzę na słowo, że mu się to uda, bo stworzył coś, co mało sklepów potrafi. Stworzył Acardową rodzinę, która na Facebooku ma 2500 członków w specjalnej grupie, gdzie ludzie po prostu się chwalą, że chodzą w butach Adama i Acardo, tak?
Tak, z tego konceptu jestem bardzo, bardzo dumny, że ta grupa właśnie powstała i się tak rozwija.
A powiesz mi, jak myślisz, dlaczego ci twoi klienci tak bardzo się tam chwalą, bo ja jestem w tej grupie jako właściciel trzech par. Mhm. Czemu oni tak z chęcią dzielą się tym i uczestniczą w życiu Acardo?
No właśnie dlatego, że myślę, że utożsamiają się z marką i z wizją firmy, że chcą wspierać polską gospodarkę, polskie małe zakłady rzemieślnicze, które robią buty i czują się, że mają jakiś wspólny cel, wspólne zainteresowania z innymi naszymi klientami, gdzie mogą właśnie się wymienić zdjęciami, mogą zapytać o sposób, jak dobrać rozmiar, zapytać o dany model, jak się sprawdza. My tam też się udzielamy pod swoimi nazwiskami, nie chowamy się za marką, bo na głównym fanpage'u oczywiście posty dodaje Acardo jako Acardo.pl, jako fanpage, a w grupie jesteśmy pod swoimi imionami i nazwiskami. Bardzo duża część z nas z biura po prostu pisze tam osobiście. Można tam osobiście popisać, pogadać z naszym projektantem, który projektuje buty, można zapytać o jakiś konkretny model, można zaproponować swój model. Kilka modeli Vacardo powstało właśnie ze względu na prośby klientów. Czy to klasyczne broksy, czy mąki, później damskie mąki, jak zrobiliśmy męskie, to kobiety stwierdziły, że one również chcą klasyczne mąki mieć dla siebie, też je zrobiliśmy. No i tak po kolei ten koncept dorastał. I ten koncept akardową rodzinę będziemy rozwijać.
Czyli te pomysły na produkty są od tych ludzi, tak. Od waszych klientów.
Okay. Tak, część tych butów jest w ten sposób projektowana, że po prostu klienci nas proszą, czy to w mailowo, czy to na Facebooku, czy to właśnie na grupie, o jakiś dany model mniej więcej i inspirują naszego Kubę projektanta.
Bo też z tego, co mówiłeś mi wcześniej, to nie tak prosto się dostać do akardowej rodziny na Facebooku, tak? Na specjalne zaproszenie.
No, tak? Generalnie obecnie bardziej chodziło mi o to, że nie wydajemy pieniędzy na rozwój tej grupy. Nigdzie o niej publicznie nie komunikujemy. Zaproszenie do tej grupy jest tylko w mailach transakcyjnych, czyli w momencie, kiedy kupisz u nas buty, to masz w stopce maila informację o akardowej rodzinie, albo na naszym głównym fanpage'u w postach właśnie organicznych zapraszamy do tej grupy. Więc żeby się do niej dostać, to trzeba się o niej dowiedzieć, albo kupić u nas buty i się o niej dowiedzieć, albo po prostu odwiedzić nas fanpage. Więc już generalnie są tam ludzie, którzy już znają markę wcześniej. Nie promujemy tej grupy w żadnych reklamach. I są tam ludzie, którzy nas znają, są tam nasi influencerzy, niektórzy, albo właśnie stali klienci.
Okay. Jak myślisz, jak taka posiadanie takiej grupy wpływa na twój biznes?
Myślę, że bardzo dobrze. Mam szybki feedback od klientów. W momencie, kiedy wrzucam posta na przykład o tym, że będziemy przygotowywać, że przygotowujemy przekształcenie firmy w spółkę akcyjną z mojej działalności gospodarczej, że planujemy emisję akcji, to w ciągu kilkunastu minut mam kilka prywatnych wiadomości od naszych klientów, że są zainteresowani, żeby dopytać, na czym to polega i tak dalej. Więc czuję się bliski klientom, czuję, że mam z nimi jakąś nić porozumienia i bliski kontakt, że mogę tam napisać i myślę, że oni to doceniają i dlatego dołączają do grupy, bo mogą też mieć bliski kontakt z nami. I bardzo sobie to cenię i doceniam, że ta grupa powstała i się tak rozwija.
Ja tutaj jestem taki twardy przedsiębiorca, więc wyciągam z tego, że takie dwie ważne pozytywy tej grupy, czyli bliski kontakt z klientami, drugie, że wam doradzają, które buty produkować, trzy, będą waszymi inwestorami w spółkę akcyjną, a jakieś inne jeszcze?
No na pewno mają wpływ na produkty, na pewno mogą dopytać o pielęgnację butów, jak pielęgnować, też były takie pytania. Plus cieszą się z naszych butów, stawiając zdjęcia na przykład z niedzielnych spacerów ze swoimi rodzinami, tak? Więc to też jest. I oni też łapią więź między sobą, nasi klienci.
A ja tak znowu, będąc brutalnym przedsiębiorcą, częściej kupują niż inni klienci buty?
Nie sprawdzałem tego, ale na pewno jest tam bardzo duże grono klientów, którzy mają po kilkanaście naszych par. Tego jestem pewien, bo nawet pamiętam z ich nazwiska.
Kilkanaście par?
Tak. Mamy klientów, którzy mają kilkanaście par naszych butów. I to wcale tych klientów nie jest jakoś mało. Mamy kilku klientów, których pamiętamy z imienia i nazwiska i całe biuro obsługi klienta wie, że to są klienci, którzy często zamawiają po prostu.
No właśnie, bo w obecnych czasach jest kłopot, jak zmobilizować klienta, żeby kupował częściej i więcej. Rozumiem, że ty znalazłeś ten sekret.
No myślę, że to nie jest moja głównie zasługa, tylko samego produktu i tego, jaki mamy kontakt z klientami, jak staramy się go mieć.
A jak zakładałeś tą grupę, to w ogóle myślałeś o tym, miałeś jakieś założenia, co wam to da, czy tak po prostu był pomysł, okej, fajny pomysł, zróbmy to, zobaczymy, co z tego będzie?
Tak, miałem założenia właśnie tego, żeby ten kontakt z klientami poprawić, żeby dać im takie miejsce, w którym będą śmielej się z nami komunikować, będą mogli nam proponować różne rzeczy, proponować właśnie nowe modele, zmiany modeli, dopytywać i tak dalej. Ale grupa jest częścią całego konceptu akardowej rodziny, który będziemy stopniowo rozwijać i rozszerzać na inne elementy naszej firmy. Po prostu chcemy, żeby Akardo było firmą, spółką akcyjną docelowo, która będzie bliska swoim klientom i bliska swoim akcjonariuszom i mam nadzieję, że i klienci, i akcjonariusze będą się przenikać, czyli będą powiązani też z firmą kapitałową, żeby każdy klient miał szansę dołożyć swoją cegiełkę nie tylko kupując buty, ale również, żeby czuł się naprawdę formalnie i prawnie częścią Acardo. Więc będzie mógł kupić jedną akcję, czy tam więcej akcji, to jeszcze do ustalenia, ale będzie mógł być po prostu naprawdę formalnie częścią Acardo, jeżeli będzie chciał.
Tak, tak. No bo jako pierwszy odcinek e-commerce'owej kawy był Daniel Ziętek, który ma taki sklep patina.pl, gdzie robią buty no, takie bardzo ekskluzywne, bym powiedział. I on też zaczynał, może nawet wcześniej niż ty, ale on stworzył taką grupę i forum, gdzie ludzie dyskutowali. Tylko właśnie wtedy sobie powiedzieliśmy, że na obecny czas to już się wyczerpało. Że nikt takiej typowego forum, jak to bywały jeszcze z 5-10 lat temu, jakby założył, to ludzie nie będą dyskutować. Ja widzę, że ty odkryłeś, że to można równie dobrze zrobić na Facebooku, gdzie to jest twoja prywatna grupa, gdzie jest dyskusja, tak? W innej formie.
Tak, tak. Inaczej. To jest inna forma, to jest rozwinięte po prostu właśnie forum. Budujemy społeczność nie na forum, tylko właśnie na grupie facebookowej, a my na Facebooku jesteśmy najbardziej aktywni.
Tak. No z tego to widzę 2500 w prywatnej grupie, 50 tysięcy lajków, jeśli to ma jakieś znaczenie w tym, czyli powiedzmy 5% ludzi z tych lajków przeszło na tą prywatną grupę, tak?
I to tylko w kilka, naprawdę kilka miesięcy.
A, czyli to jest dopiero kilka miesięcy, tak? Czyli
tak, tak, pomysł... to jest świeży koncept. To jest, ten koncept powstał dosłownie kilka miesięcy temu. Coś koło połowy roku. Nawet nie wiem, czy nie trochę później. 2019.
No właśnie. Macie jakiś koncept swój własny, jak komunikować własną markę, tą całą wizję, jak w ogóle pokazać tą markę, bo ja często widzę, że sklepy internetowe mają ciekawe historie za sobą i warto o tym opowiadać, bo to jest bardzo wciągające i takie, bym powiedział, sexy, trendy w obecnych czasach, ale wiele sklepów, wielu właścicieli nie potrafi tego robić. A ja z tego, no ja od samego początku byłem zauroczony tą historią, że to są polski biznes, dlatego kupiłem pierwsze pary. To był chyba główny mój powód. Okej, dam wam szansę, chociaż was nie znam.
Super.
To chyba była jakaś konferencja, gdzieś cię tam widziałem. I teraz się zastanawiam, jak ty budujesz tą historię tej marki, to, że żeby tym klientom pokazywać, kim tak naprawdę jesteście, tak?
Czyli historia się wyklarowała, tak jak mówiłem wcześniej, dopiero z czasem. Nie mamy jakiegoś takiego konceptu. Cała wizja firmy, każdy pracownik, który do nas przychodzi, każdemu opowiadam o wizji firmy, idei, skąd ona powstała i pytam, czy się z nim utożsamia i czy chce u nas pracować. Nie czy chce pracować w sklepie obuwniczym, tylko czy chce pracować w Acardo. Każdego pracownika po kolei o to pytam i ci pracownicy muszą z ideą firmy i z samym pomysłem na firmę, koncepcją się utożsamiać. I wiem i jestem pewien, że wszyscy, którzy obecnie u nas pracują, są naszymi pracownikami, z tą wizją się utożsamiają. Wiedzą, na czym polega Acardo, wiedzą, skąd się wywodzi, znają naszych szewców i tak dalej. Więc generalnie koncept jest dosyć prosty i jest taki oczywisty dla nas wszystkich. Więc nie mamy jakiejś ogólnej koncepcji, jak to komunikować. Nie mamy tego naprawdę nawet nigdzie spisanego, oprócz podstron na sklepie internetowym, gdzie jest tak bardzo ogólny zarys historii i idei powstania firmy. Po prostu no to my tym żyjemy, tak? Tymi lokalnymi zakładami, my się stąd wywodzimy, znamy ich do wszystkich szewców znamy osobiście i po prostu tak jest i tak idziemy do przodu.
Tak oglądam teraz sobie tutaj, przeglądam wasz profil i widzę, że patrząc jakby opisy na takie fanpage'e, które mają dużo lajków i takie, które nie mają, albo sklepy, gdzie walczą o te lajki, ale im się nie udaje, to opisy trudno powiedzieć, żeby były jakoś super, nie wiadomo. Zdjęcia są okej, tak? Natomiast na pewno są dobrze zrobione. To, co widzę, to tych lajków na 50 tysięcy też nie ma tak dużo, bo tam 13 lajków pod zdjęciem. To, co robi wrażenie, to, że pod większością postów tak naprawdę jest 5-10 komentarzy. Nie pod wszystkimi oczywiście. Widać, że niektóre bardzo fajnie, ale widzę, że zazwyczaj w takich sklepach często nie ma w ogóle komentarzy, a tutaj może nie każdy, ale co drugi myślę, że przynajmniej ma parę komentarzy, niektóre więcej, niektóre mniej. Czyli rzeczywiście macie tą komunikację z waszymi klientami, tak?
Tak, dla ciekawostki powiem ci, że lajków jest dość mało, ale zasięgi są całkiem niezłe, bo każdy post organicznie zbiera po kilka tysięcy osób, które, tak powiem, ten zasięg, który jest wyświetlany pod postem. No i te komentarze właśnie wynikają stąd, że my nie promujemy, nie mamy w planie wzrostu ilości osób, które lubią fanpage, tylko mamy w planie wzrostu ilości osób, które są zaangażowane i utożsamiają się z marką. Nie mamy żadnych reklam tak naprawdę obecnie chyba, no na pewno nie mamy teraz, żadnych reklam na polubienia fanpage'a, tylko po prostu mamy bardzo wizerunkowe, remarketing i sprzedażowe. Jeżeli ktoś się po prostu utożsamia z marką i mu koncept się podoba, produkty się podobają, no to albo nas polubi, albo nie.
A jak chcecie budować to zaangażowanie na tym Facebooku wśród waszych klientów, jeśli możesz stracić?
Tak, bardzo często ich pytamy o różne rzeczy właśnie w postach, po pierwsze. Po drugie, czasami pokazujemy też wnętrze firmy. U nas na fanpage'u czasami dodajemy nas samych, jeżeli są to jakieś święta, jeżeli jest jakiś dzień ciekawy. To robimy sobie zdjęcie w biurze i wrzucamy po prostu nas, żeby ludzie mieli świadomość tego, kto za tą firmą stoi. Jeżeli chodzi o Insta Stories na przykład, to też nagrywamy z biura, pokazujemy nowości, zanim się pojawią na sklepie. Monika, która jest osobą odpowiedzialną u nas za social media, też wszyscy ją znają, jest twarzą tego Instagrama obecnie. Wcześniej była to moja żona, którą też wszystkie influencerki znają osobiście, z którą miały kontakt. Więc chcemy być bliscy i chcemy pokazywać właśnie tym klientom też naszą firmę od środka, żeby mieli świadomość, że my naprawdę jesteśmy w tych wadowiscach, naprawdę jesteśmy normalnymi ludźmi żyjącymi z tymi szewcami. Pokazujemy zakłady szewskie czasami, zdjęcia z tych zakładów, więc będziemy też, kilka razy nam się zdarzyło zrobić live'a z biura i będziemy też szli w tym kierunku, żeby robić to częściej i pokazywać firmę od środka.
Ja jednak muszę wycofać swoje słowo, bo stwierdzam, że jednak są na bardzo wysokim poziomie te zdjęcia. Widać, że to i fotograf jest, i nie wiem, czy modelki.
Tak.
I jak je robicie, bo to zawsze trzeba tak jakby szacować te koszty. Jak podchodzicie do robienia tych zdjęć, tych osób? Kto na to znajduje w ogóle czas, żeby tym się zająć?
Mamy fotografów, którzy z nami współpracują na stałe. I po prostu wybieramy dla nich buty. Mamy osobę w biurze odpowiedzialną, która przygotowuje dla nich dane modele. Wspólnie czasami ustalamy te modele. Generalnie Paulina, która się tym zajmuje, czasami pyta inne dziewczyny, czy mnie, czy Kubę, które buty mniej więcej myślą, że mają potencjał. Wspólnie to ustalamy, no bo wiadomo, co osoba to opinia, więc nie zostawiamy tego jednej osobie. I ona te buty dobiera i przygotowuje dla fotografów, rozmawia z tymi fotografami, jaki ma koncept na zdjęcia, a później ewentualnie wspólnie mnie ustalają. Na początku byłem przez pierwsze kilka sesji ja w to zaangażowany, ale później to już delegowałem głównie na Paulinę i ja się tym już kompletnie nie zajmuję. To już sobie idzie swoim życiem.
I to są fotografowie tam z waszej okolicy, czy tak z całej Polski, jak ich dobierałeś?
Nie, z naszej okolicy.
A jak ich dobierałeś? Po znajomych?
Niektórych tak, niektórych po znajomych, a niektórych po prostu chyba się do nas zgłosili niektórzy. Tak, jedna się do nas dziewczyna zgłosiła, a reszta to jest po znajomych. Takim główną fotografką jest teraz taka Dominika, która też jest z polecenia osób przed nami współpracujących.
Często macie sesje w miesiącu?
Kilka w miesiącu. Co 2 tygodnie musimy mieć jakieś zdjęcia albo od jednego fotografa.
Okej. Okay.
Więc oni pracują w takich tygodniowych albo 2-tygodniowych sprintach, że tak powiem, bo trochę tych zdjęć potrzebujemy i na Facebooka, i na sklep, i na po prostu kampanie reklamowe. A produktowe robimy u siebie. Wszystkie.
Okay.
Produktowe zdjęcia.
Czyli widzę, że to dość dużo pracy jest, żeby wyprodukować takie fajne zdjęcia.
Tak. No, wcześniej robiliśmy je sami, kilka lat temu nawet sam próbowałem robić. I to na początek wystarczało, ale to już jesteśmy zbyt bardzo rozwinięci. I ja też nie mogę się takimi rzeczami zajmować, więc doszliśmy do tego, że mamy fotografów, którzy z nami współpracują.
Okay, i oni po prostu sobie znajdują modelkę i koncepcję.
Tak. Koncepcję omawiamy czasami wspólnie, żeby wiedzieli, czego potrzebujemy, i mamy pomysł my jako Acardo na to, jak pokazać buta, z jakiej strony, z jakiego profilu, czy od góry, czy od boku, i jak bardzo ma być jasne, ciemne zdjęcie. Mniej więcej, żebyśmy to mogli zarysować. Przekazujemy to i dziewczyny, które robią zdjęcia same, dobierają sobie modelki i modeli.
Okej, czyli mówisz, że kilku fotografów robi kilka sesji zdjęciowych w miesiącu, czyli nie
dwie wiem, sesje. Jeden fotograf robi około 2 sesji w miesiącu.
Okej, dwie sesje, czyli takie pół dnia.
Czyli dwie sesje. Dla mnie nie wiem, ile to jest sesji, szczerze ci powiem, bo ona ma nam dostarczyć co 2 tygodnie konkretną liczbę zdjęć butów, które, że tak powiem, wzięła. I co 2 tygodnie wymieniamy jej buty, które sobie wzięła do zdjęć. Podejrzewam, że to jest więcej sesji, bo tam dziewczyny robią zdjęcia w różnych aranżacjach, w różnych miejscach, więc podejrzewam, że dla nich to jest więcej sesji niż 2 w miesiącu, ale my 2 razy w miesiącu wymieniamy im buty. Przygotowujemy dla nich torby z butami i po prostu robią dla nas zdjęcia. I one sobie same organizują pracę. Bardzo wierzę w to, bardzo wierzę w samodzielność, tak. Bardzo wierzę, więc i delegowanie też nie tylko zadań, ale też odpowiedzialności, więc fotograf jest odpowiedzialny, tak naprawdę dostaje buty i jest odpowiedzialny za całą resztę.
No, generalnie efekt widać po zdjęciach, tak? Jak się nie spisze na sesji, dziękuję. To...
Dziękuję.
Dziękujemy. I tyle. Nie, to tak budujecie, bo to często chcemy wszystko sami zrobić albo w własnym zakresie, a tu po prostu trzeba wybrać sobie solidnego partnera do współpracy, który zdejmie ci problem z głowy, żebyś ty się mógł skupić na strategii, na sprzedaży, na marketingu, tak?
Dokładnie. Ja już stopniowo coraz więcej zadań staram się delegować, bo już jesteśmy w takim momencie, że mogę po prostu komuś dać kolejne zadanie i żebym coraz bardziej pracował nad firmą, a nie w firmie.
No, w sumie tak, twoja firma to tak naprawdę masz bardzo dużo zdelegowanych rzeczy, bo tak, produkcję masz delegowaną do małych firm, które produkują dla ciebie buty, które odpowiadają za jakość. Ty to pewnie sprawdzasz, ale tak naprawdę oni się sami zarządzają, bo mają to wyprodukować, tak? Zdjęcia fotografów też, tak jakby dostają za efekt. Nie musisz mieć pracowników na etacie, nie musisz ich sprawdzać, nie musisz kombinować.
Mieliśmy fotografa na etacie, ale ten model nam się nie sprawdził i bardziej teraz poszliśmy w innym kierunku.
No właśnie, trzeba go pilnować. A coś jeszcze tak delegowałeś pięknie?
No całą obsługę klienta, ja się tym nie zajmuję. Odbieranie butów od szewca też mamy Arka, który się tym zajmuje.
Ale to jest wasi pracownicy, tak. Z obsługi, ale tak. Już sami się organizują, tak?
Tak, sami się organizują. No jest jedna osoba, lider działu, który odpowiada przede mną, a lider działu zajmuje się, że tak powiem, delegacją swoich zadań i planowaniem pracy całego działu.
Okej. Długo zajęło ci znalezienie lidera działu?
Nie, Klaudia jest z nami już ponad 3 lata na pewno.
Okej. Czyli jedną z osób...
Wyłoniła się z zespołu, tak.
Okej.
Generalnie u nas czasami wcześniej Kuba na przykład się zajmował przywożeniem butów, pakowaniem paczek, a teraz jest projektantem. Bo ma doświadczenie wcześniej do projektowania obuwia, tylko u nas jest taka zasada, że każdy pracownik, który do nas przychodzi, musi jakiś czas spędzić w biurze obsługi klienta po prostu. I taki jest cel i założenie.
Co daje to, że przechodzą przez ten dział obsługi klienta?
No, przede wszystkim znają produkt, znają się na butach lepiej, wiedzą, czego oczekują nasi klienci, jakie klienci mają problemy, mogą ich lepiej zrozumieć, wiedzą na czym, jak działamy, więc są wtedy już naprawdę, no, ten dział obsługi klienta jest tak naprawdę komórką na froncie, tak? Całej firmy i ona ma styczność ze wszystkimi klientami i tak dalej, więc daje bardzo dużo doświadczenia i wiedzy i później jest im łatwiej na którymkolwiek stanowisku. Paulina, która robi zdjęcia i zajmuje się bazą produktową, też była na przykład wcześniej w biurze obsługi klienta i ja też byłem w biurze obsługi klienta na samym początku. Zdecydowana większość pracowników chciałbym, żeby o to biuro obsługi klienta zahaczyła chociaż na chwilę, żeby po prostu zdobyć wiedzę i doświadczenie.
No bo jak tak mówisz, zaczynać od dość wrażliwego działu, no bo jak przychodzi taki zielony człowiek i ma odpowiadać klientom na pytania i doradzać, no to macie jakieś poziomy wtajemniczenia albo książkę instrukcji?
Właśnie jesteśmy w takim momencie, że przygotowujemy procesy i tworzymy też własną Wikipedię powoli, że tak powiem, dokumentację. No nie nazywamy tego procesami, tylko bardziej instrukcjami, bo to ma być proste. Ale taka osoba, która przychodzi, ma przede wszystkim osobę, która ją uczy i wdraża. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, odbiera telefony, bo też nie chcemy, żeby pracownik siedział zestresowany i odbierał telefony, stresował się, bo nie wie, co powiedzieć. Tylko najpierw się przysłuchuje, szkolimy go, tłumaczymy, jak pracujemy. Ma osobę, która się nim, że tak powiem, opiekuje, wszystko mu tłumaczy po kolei i ją wdraża. Dopiero jak przychodzi moment, któryś tam dzień z kolei, w przypadku różnych osób w różnym terminie on następuje, jak ta osoba już czuje się trochę pewniej, no to wtedy dopiero odbiera telefon, opisuje na maile i tak dalej.
Czyli już macie jakiś tam proces, żeby wdrożyć taką osobę krok po kroku, tak?
Tak. No mamy w tym doświadczenie i też powoli tworzymy procesy.
U nas jak mamy dział może nie dział opieki klienta, chociaż może to nazwać, mamy trzech koordynatorów, którzy pilnują opieki nad klientami, to mamy tak, pierwsze 3 miesiące jest takim juniorem, później jest koordynatorem, a później dopiero seniorem, gdzie prowadzi sam klientów i może przyuczać tak, dopiero przyuczać kolejnych. Pierwsza osoba najpierw też patrzy, uczy się, nawet jak jest doświadczonym człowiekiem, to uczymy go, jak obsługiwać tych klientów, jak odpowiadać, jakiego standardu oczekujemy i to jest gdzieś tam w ogóle spisane, mamy w sumie z 300 stron różnych instrukcji do spisanych. No właśnie, czego używacie do Wikipedii?
Wiesz co, teraz nie pamiętam, jakiegoś open source'owego rozwiązania, bo to się dopiero tworzy. Na razie piszemy normalnie w plikach tekstowych wszystkie instrukcje, a później będziemy je wkładać do Wikipedii. No już zainstalowałem Wikipedię, nie pamiętam, który system wybrałem, no nie pamiętam, który z tych darmowych, takich najpopularniejszych i dopiero to tworzymy.
Ja, Adam, szukałem mocno na ten temat. Piotr Bucki z podcast miał podcast o bazie wiedzy, tak? I tam miał jeden taki fragment, przesłuchaliśmy i wybraliśmy bardzo skomplikowane narzędzie Google Docs i stwierdziłem, że cała reszta byśmy nie wykorzystali i nie ma kombinowania i tam jest historia i tak dalej, tylko odpowiednia struktura i jeśli mogę coś ci polecić, to nie kombinuj, bo stworzenie, później ty znowu będzie to wszystko na tobie, żeby to budować, chociaż mamy programistów, to stwierdziłem, nie ma sensu.
No problem. Google Docs też są dobrym rozwiązaniem, też o tym słyszałem, ale tak. chciałem spróbować Wikipedię przez to, że też tam jest fajne też wyszukiwanie i też zainspirował mnie Tomasz Karwatka. On mi chyba miał kiedyś taką prezentację na temat Wikipedii też. I w ogóle nie wiem, czy oni dalej to w ten sposób robią, ale tam się trochę zainspirowałem i chciałem spróbować i to przetestować. Zobaczymy, czy się uda. No, drugim rozwiązaniem są Google Docsy na pewno, ale w żaden inny system bym nie szedł, żaden płatny, drogi i tak dalej.
Może. Bo ja myślę, że na przykład właśnie opieka nad klientem to jest takie idealne miejsce, gdzie sklepy internetowe właśnie powinny mieć standardy, typowe pytania, typowe odpowiedzi, szablony odpowiedzi.
I od tego zaczęliśmy właśnie.
Taka tajemna wiedza, która gdzieś tam można stworzyć i zapisywać i po prostu tworzyć to, tak? Później to można wykorzystać do budowania kontentu też na stronie. Jeśli klienci pytają, jak czyścić buty i tak dalej, to zamiast tylko wrzucać na Facebooka, można wrzucić też na bloga, na stronę i jest fajny artykuł. Tak się zastanawiam nad tym, czy ty masz jakąś jedną główną strategię marketingową, w którą chcesz się zaangażować, co teraz najlepiej ci sprzedaje, czy po prostu kombinujesz z wszystkimi poszczególnymi kanałami?
Kombinuję. Ja jestem zdecydowanie typem kombinatora. Opieramy się na Facebook Adsach i Google Adsach. I to idzie cały czas, ale i w jednym, i w drugim kombinujemy. Czyli testujemy bardzo dużo różnych rozwiązań w Facebook Adsach, testujemy grupy docelowe, typy kampanii, budżety i tak dalej. Ja jestem takim trochę typem wnikacza i staram się to wnikać, nawet jeżeli to robi agencja albo jakaś osoba, która mi w tym pomaga, no to lubię wnikać w takie tematy. Kiedyś rozmawiałem z właścicielem agencji właśnie takiej social mediowej, która robi w dużej mierze Facebook Adsy, to się dowiedziałem, że jestem najgorszym typem klientów dla takiej agencji, bo ja po prostu wnikam i za każdym razem pytam, dlaczego to jest tak zrobione, a nie inaczej. Więc też generalnie bardzo dużo testujemy, jeżeli chodzi o pozyskanie ruchu. Albo jakieś porównywarki, albo właśnie zasiłbym ruchu, skąd kupić ruch.
Ja też widzę, że wiele sklepów tak jakby zbyt bardzo polega na agencjach i nie sprawdza ich, bo nie mają takich kompetencji, a warto po prostu zadawać pytania i być takim, ja nie mówię wrzodem na tyłku, brzydko mówiąc, ale takim, który kontroluje i wie, co się tam dzieje i dlaczego tak się dzieje, bo agencje z czasem odpuszczają, jakich tam nikt nie pilnuje. To trochę jak nasi współpracownicy albo ktokolwiek, tak? Jeśli nie ma kontroli, no to gdzieś tam to przepada i ucieka, tak? A często też w sumie takie agencje poprzez rozmowy mogą dać nam kilka fajnych takich insightów, czyli takich informacji, których byśmy nie widzieli, gdybyśmy z nimi nie rozmawiali, tak?
Dokładnie.
Ja się często się dziwię, że właściciele nie rozmawiają i nie dowiadują się, co się tam dzieje w tych ich reklamach, co działa, co nie działa, dlaczego to działa, bo to też powoduje, że wymiana takiej informacji może się przydać innym agencjom, bo zazwyczaj jest agencja oddzielna od adsów, od SEO, od Facebooka, tak? Mhm. I tego brakuje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy będziesz się
tak, ze mną. Tak, my nie mamy agencji. Okay. Generalnie. Ja, przepraszam, Facebook Ads nam robi agencja obecnie. Mhm. Czyli nie Facebook, tylko Google. Google Ads nam robi agencja. Ale to też bardzo znajoma agencja, którą ja znam od wielu lat, bo robi nam to Sempa i Marcina Stań to znam od długiego czasu. Więc ja tego nie traktuję też jako typową agencję, no bo znamy się od kilku lat trochę i też pracowaliśmy w innym sklepie. Ale do innych rzeczy nie mam agencji i na pewno nie będę miał, bo po prostu wolę. Ja mam akurat jakąś wiedzę. No nie mam jakiejś dużej wiedzy, cały czas się uczę, ale wiem, co się w Facebook Adsach dzieje, wiem, co się w Google Adsach dzieje, wiem, co są sieci afiliacyjne, programy partnerskie i tak dalej, więc i bardzo dużo się staram uczyć. Od samego początku, jak mam Akardo, to staram się uczyć i samemu robić wiele rzeczy. A dopiero później, jak ja zgłębię jakiś temat konkretnie, no to mogę go delegować.
To skąd czerpiesz tą wiedzę? Twoje ulubione sposoby. A twoje ulubione sposoby? Co znaczy?
Audiobooki, podcasty, blogi.
Okej. Okay. Audiobooki. Głównie. Co rozumiesz? Przez jakieś typu książki?
Tak. Książki jakieś biznesowe albo biografie, żeby się zainspirować. Na przykład lubię bardzo biografię sobie raz na jakiś czas posłuchać jakichś mądrzejszych ludzi od siebie. Żeby się zainspirować. No, tam nie ma akurat wiedzy, no ale się zainspirować można. Albo tak. Jakieś typowo biznesowe. Tylko z audiobookami jest taki problem, że jest ich dość mało, jak się chce je faktycznie z dobrego miejsca kupić. Ja już takie, które mnie interesowały, biznesowe, przesłuchałem w zdecydowanej większości, ale książki papierowe też są ok, na pewno. Plus podcasty właśnie tematyczne, znaczy, i blogi.
Nie zgodzę się z tobą, że jest za mało audiobooków, chyba że mówimy o rynku polskim.
Jest bardzo dużo audiobooków. Ja trochę przespałem edukację języka angielskiego, znaczy generalnie tam podstawy i tak dalej, ale na książki jeszcze jestem za słaby. Ale niedługo postaram się to zmienić. To jest jeden z planów.
Okej, no to rzeczywiście jest trochę mniej rzeczywiście. Powiedz mi, Adam, czego ci życzyć, bo już będziemy kończyć w tym nowym, pięknym roku 2020?
Udanej emisji akcji, większej sprzedaży, ilości par butów i zdrowia.
I zdrowia. To ja życzę przede wszystkim zdrowia. Zapraszam serdecznie do zakupu akcji tutaj Akardo. Myślę, że warto poszukać na ich stronie akardo.pl. Pewnie będziesz się gdzieś tam chwalił, czy będzie to
ukryte? Tak, na pewno na blogu. Jeszcze bloga nie ma, ale jak będzie już podcast, że tak powiem, wypuszczony, to szukajcie bloga. Mam nadzieję, że będzie.
Okay.
A jak nie będzie, to chwilę poczekajcie i będzie. Ale na pewno na fanpage'u już było info o emisji akcji. Więc albo piszcie do mnie prywatnie na LinkedInie. Najlepiej na LinkedInie albo na Facebooku. Ale zdecydowanie lepiej na LinkedInie. Chętnie udzielę jakiejkolwiek informacji.
Polecam, jeśli ktoś chciałby wesprzeć polską markę butów i polskich szewców, tak?
Dokładnie.
W ogóle to jest chyba ostatnio popularne, bo w Warszawie ludzie się budzą. Wesprzyjmy pana Zenka, który ma zakład od 40 lat i naprawia nasze buty i nagle ma tłumy ludzi, że sobie przypominają.
Nie, u nas każdy ma jakiegoś znajomego szewca, więc nie mamy z tym problemu.
To ile tych szewców jest w tych
Wadowicach? Nie wiem, dużo, bardzo dużo. W okolicy Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej to naprawdę, to są setki. Nie znam osoby chyba, która nie ma w rodzinie albo nie wśród bliskich znajomych szewca i stolarza. Każdy zna jakiegoś szewca i stolarza u nas.
To życzę udanej sprzedaży.
Dziękuję za podcast.
I dziękuję za rozmowę, a wszystkich chętnych zapraszam do kolejnego odcinka, tak?
Ja również. Dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło.
To do zobaczenia, do usłyszenia. I to już jest koniec. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy mają wizję i pomysł. Pewnie dlatego też tworzę ten podcast. I ja jestem najarany tym, co powiedział Adam. A ty? Bo ja jak już poświęcam czas na takie podcasty, czy to słuchanie, czy to tworzenie, zawsze chcę coś wyciągnąć dla siebie. Jakąś naukę. Też tak masz? Ja dla siebie dzisiaj biorę dwie rzeczy. Po pierwsze, zbudowanie swojej grupy wielbicieli. Sorry za nas, ale jakoś tak mi się kojarzy ta kardowa rodzina. Już się zastanawiam, jak to u siebie zbudować. A po drugie, delegowanie i outsource. To, co powiedział Adam, dało mi do myślenia, bo ja jestem na etapie właśnie myślenia o tym, jak oddać swoje 40 godzin pracy do kogoś innego, czy do współpracowników, czy na zewnątrz. I jutro mam taką sesję 3-godzinną, gdzie o tym będę myślał. Bo pilnie potrzebuję więcej czasu na rzeczy ważne, istotne, które stworzą przyszłość mojej firmy. No i ta rozmowa dała mi niezłego kopa. A ty co bierzesz dla siebie? Daj mi znać w komentarzu, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy nawet na YouTubie. Będę wiedział, że ktoś tam jest i słucha, i komentuje, i kibicuje mi. Dzięki wielkie. A ja już kończę i zmykam na basen, bo dzisiaj trzeba się zrelaksować na sam koniec. Cześć i do usłyszenia.